Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Szczecin leży nad morzem. To hasło od lat jest na ustach zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto gości. Raczej prześmiewczo, bo do najbliższej morskiej plaży jest około 70 km w linii prostej. Tymczasem ciągle w Szczecinie krążą opowieści o turystach w japonkach z parawanem i leżakiem w rękach, którzy pytają, którędy nad morze? Sama spotkałam takiego na wałach Chrobrego kilka lat temu. No dobrze, kilkanaście. Mamy dziś ambitny plan. Chcemy udowodnić, że Szczecin naprawdę leży nad morzem.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Wciąż odkrywali nowy brzeg. Meduzostan, Marysin też. Kanał Krętego Węża i Usambare. Wiele tajemnic, Madame Bien's i Smare. Sekretny zdradził biały słoń. Świat nie ma końca, nie szukaj go. Szczęście odnajdziesz i ziemię swą. Skarbem jest przyjaźń, teraz wiesz to. Dzisiaj powraca Umbriaga nasz. Wypłyńmy razem żagle na maszt. Bo najważniejsze przyjaciół mieć. Pomagać innym to jest ważna rzecz. Dzisiaj powraca Umbriaga nasz. Wypłyniemy razem żagle na maszt, bo najważniejsze przyjaciół mieć. Pomagać innym też ważna rzecz.
Czy panowie wiedzą, gdzie znajduje się Mare Dambiensis?
Na bardzo starej mapie. Może nawet Luminusa, tego akurat nie jestem pewien. I tak w mowie starożytnych Rzymian nazywało się chyba Jezioro Dąbskie, jeżeli dobrze kombinuję.
Ja się z panem Marianem nie zgodzę.
Ta nazwa pojawiła się tuż po wojnie wśród żeglarzy, kiedy to zabroniono wypływania na Zalew Szczeciński ze względów politycznych. I żeglarze musieli pływać po Jeziorze Dąbskim, rzeczywiście.
Tak, faktycznie. I tu dobrze, że pan Wojtek jest przytomny i że się nie zgodził. Przed 45 rokiem nie było Dąbia, był Dam. Damze się nazywała, nie Dąbie.
No jeszcze ponadto, panie Marianie, bo tak rzeczywiście w tej kartografii to bez mała od dziecka. Tej historycznej, nie? Tego Lubinusa, to też, tak bym powiedział,
nie, więc
miałem
to
wielkiego pierwsze wydanie również, takiego dużego. I przede wszystkim w tej nomenklaturze powszechnie używanej w miastach anzetyckich nie było Mare Balticum, było Ostsee. Mare Balticum to było tylko i wyłącznie transkrypcja łacińska, tak to w tych mapach opisywanych po łacinie brzmiało. Natomiast dla kartografów w kręgu, powiedziałbym, północnego, nie, czyli niemieckich, skandynawskich i nawet holenderskich, to było po prostu Zee, czyli jezioro, duże, wielkie jezioro, które Szwedzi chcieli uczynić swoim wewnętrznym jeziorem.
Ale co innego Bałtyk, a co innego jezioro
Dąbskie.
Ale
właśnie to. I jeżeli Niemcy, którzy łaciny w pewnym momencie nie lubili, bo oni germanizowali wszystko, co się daje od czasów reformacji, to oni by nie znieśli czegoś takiego, że im tutaj z łacińska nazywać Mare, jak nazwano to, no, a Polacy rzeczywiście przy swoim poczuciu humoru jednak i próbie oszustwa albo wykiwania rzeczywistości, a nazwali sobie Jezioro Dąbskie morze, używając łaciny, a nie słowa zy, czyli jezioro. Dlatego nie stare to jest nazewnictwo.
I tak sobie pływali. To późno lata 40., wczesne 50. No. I to jest ten czas, kiedy z żeglarzami pływał kot Umbriaga.
Mądrość, upór i odwaga.
Mądrość, upór i odwaga.
Miał kot, co się zwał Umbriaga. Gdy żeglował, to przez chwilkę mógł być kocim, morskim wilkiem.
Hej! No to taka bardzo głęboka historia przystań Akademickiego Związku Morskiego
kot przystaniowy, nie wiadomo skąd się przypałętał, przybłąkał do nich, do żeglarzy, studentów. I zaczął sobie mieszkać na przystani, pewnie go ktoś karmił, dokarmiał. No i to chyba, co było takim momentem przełomowym, gdzie jak tego kota, że ten kot zaczął chodzić za tymi studentami i chciał żeglować. Czyli to, że skakiwał na jacht, szedł za żeglarzami, którzy nieśli żagle i płynął z nimi na Morze Domskie.
Wyjaśnił Piotr Owczarski. Żeglarz, twórca koncepcji Szczecińskiej Alei Żeglarzy, autor leksykonu żeglarstwa i sportów wodnych Pomorza Zachodniego, a prywatnie wnuk kapitana Kazimierza Haski. To nazwisko zresztą pojawi się jeszcze w naszych nieuczesanych. A wracając do Szczecińskiej Alei Żeglarzy. Ideą jest pokazywanie związków miasta z morzem, przedstawianie historii zachodniopomorskiego żeglarstwa i żeglugi. W tym miejscu upamiętniane są między innymi legendarne żaglowce, jachty, statki oraz ludzie morza. Od 2018 ma tu swój pomnik również kot Umbriaga.
Podobno był również eksploratorem. W swoim ostatnim rejsie wysiadł z jachtu na jakiejś wyspie. Kiedyś nawet pamiętałem, co to jest za wyspa. Dzisiaj ta wyspa się nazywa Wyspa Kota Umbriagi chyba, ale ona wcześniej miała inną nazwę. Nie zameldował się z powrotem na pokład. Nie wiadomo, szukano go.
Ale... Wybrał wolność.
Znalazł kochankę albo wolność.
Mądrość, upór i odwaga. Kot, co się zwał Umbriaga. Gdy żeglował, to przez chwilkę mógł być kocim morskim wilkiem. Hej!
Muszę wprowadzić ten porządek chronologiczny.
Czyli ja... zaczynamy od Wyszaka.
Od Wyszaka nie. Ale co mieli ci Polacy zrobić w 1945 roku? Jak do 1947 roku praktycznie rzecz biorąc cały port plus te wszystkie rzeczne kanały, strugi i Odra, które dopływały do Jeziora Domskiego, były w wyłącznej dyspozycji armii sowieckiej. Rejon do Nowego Warpna, Zapolice, również był w wyłącznej dyspozycji armii sowieckiej. Świnoujście też. Polacy, jeżeli jakikolwiek dostęp mogli mieć do Jeziora Domskiego, to jest stepnica. To jest po prostu stepnica i tam można było ewentualnie popływać bez zgody i bez nadzoru Sowietów. Sowieci między innymi pilnowali dostępu do Dąbia z tego powodu, że oni uważali Jezioro Domskie za naturalny rezerwuar żywności. Jeszcze proszę o tym pamiętać, bo oni wykorzystywali te zasoby rybne, które jeszcze Niemcy hodowali, bo Niemcy nie zezwalali za mocno na odłów ryb na Jeziorze Domskim z tego powodu, że jakby był kryzys, wojna była zresztą, to miało to być tak, że ta ryba miała być w ostatecznym rozrachunku na talerzu. Ale oni te ryby odławiali w ten sposób, że 2-3 granaty i cała pluton albo kompania mogła się wyżywić tymi rybami, bo tam się w sieci nie bawili specjalnie. Nie? Wypływali łódką, rzucali granaty, podpływali, wygarniali to wszystko i w ten sposób się żywili. Bardzo mocno Sowieci przeczybili zasoby rybne Jeziora Domskiego i wszystkich cieków wodnych i wody w ogóle w Szczecinie. No ponadto trzeba było być naprawdę szaleńcem, muszę powiedzieć, żeby próbować pływać. Ponadto na czym do 1947 roku? Przecież cały sprzęt pływający był w dyspozycji Sowietów. Nic Polacy nie mogli zrobić. Pierwszy jakiś tam stateczek kupiono od Sowietów za 5 litrów samogonu, takiego solidnego, nie 90%. To było wszystko, co przez ileś miesięcy było do dyspozycji Polaków. I nie wiem, myśmy kiedyś z panią redaktor, jeszcze tylko jedną uwagę zrobię. Myśmy z panią redaktor jeszcze robili taki materiał o Kubieniach, pamięta pani?
Oczywiście.
I tam już w 1936 roku, jednak jak Polacy myśleli dalekowzrocznie, powstała w Szczecinie pierwsza drużyna harcerska, która mianowała się drużyną wodniacką.
Takie przypomnienie, bo o tym też wspominaliśmy i w rozmowach nieuczesanych. Pan Kubień to jest ta osoba, której zawdzięczamy rozwój pływalni przy Końskim Kieracie. To on się zaopiekował tym miejscem, to on je doprowadził do stanu użyteczności i tam ludzie pływali, to jest jedno, ale to była taka łaźnia, wielka, gigantyczna łaźnia miejska dla tego miasta, gdzie jeszcze nie działały porządnie wodociągi, nie było łazienek. No, po prostu.
Jeszcze porządek był, jak to Wielkopolanin porządek zaprowadził. Panie na parterze korzystały z łaźni, a panowie na pierwszym piętrze.
Jezus, jak to fajnie było. Kurczę, te płcie osobno. I zawsze ten dreszczyk takiej emocji, co też z tego wszystkiego wyłoni się spod tego ręcznika. A teraz to wszystko tak spospolitowało, że strach. Ale wracając jeszcze, chcę powiedzieć a propos płci pięknej, co też pewno się by tutaj bardzo postępowym nie podobało, że tak mówię, to ja porządkowałem na fotografię tej drużyny. Śliczne dziewczyny były w tej drużynie wodniackiej. Muszę państwu powiedzieć, rzeczywiście ta pierwsza generacja szczecinianek była naprawdę rasowa, tak bym powiedział.
No nie zauważyłem, żeby dzisiejszej generacji coś brakowało. Panie Wojtku, niech pan nie grymaczy.
Bo już tak jak narzekamy na wszystko w tych rozmowach nieuczesanych, to chociaż na urodę szczecinianek nie narzekajmy.
No dobra, powiedzmy, że odziedziczyły jak nie wszystkie, to przynajmniej promil tamtą urodę tych dziewczyn. Ale ja też się zastanawiałem, jak oni mieli te zajęcia w 1936 roku. To gdzie oni mieli te zajęcia? No i się okazało, że oni musieli ze Szczecina wyjeżdżać na te obozy swoje wodniackie, na jeziora wokół Szczecina i chyba byli na jeziorze Drawskim. Nie mogli uprawiać tego całego sportu i tych swoich zainteresowań na akwenach szczecińskich. To miało bardzo duże znaczenie, ta obecność wojsk sowieckich na wodach w Szczecinie, w ogóle dla rozwoju Szczecina później. Ale ja nie chcę tutaj mówić takich smutnych rzeczy, lepiej o tym kocie kontynuować ten wątek. A on nie miał przypadkiem potomstwa takiego jachtowo-wodnego?
A mały milczą na ten temat.
No szkoda, bo taka specjalna rasa kotów pojawiła
Natomiast,
się.
Natomiast, panie Wojtku, w tych materiałach źródłowych, których ja korzystałem, wspomina się jednak, że już w 1946 roku i to tak gdzieś do 1948 roku w Trzebieży był ośrodek szkoleniowy, a więc nie tylko jeziora wokół Szczecina, ale był również ośrodek szkoleniowy w Trzebieży.
To ja nie,
żeglarski.
Ja
żeglarski.
Nie doprecyzowałem, bo to rzeczywiście ma pan rację, po dużych bojach Rosjanie oddali ten fragment wybrzeża, aczkolwiek w dalszym ciągu Szczecin i akweny szczecińskie były zamknięte, natomiast już w Trzebieży rzeczywiście można było cokolwiek
robić. I na Wrocławiu była taka przystań poniemieckiego jachtklubu szczecińskiego i tam próbowano też reanimować to polskie żeglarstwo i to chyba pierwsi działacze studenccy jeszcze rozwinął się z tego potem Jacht Club AZS-u. Tym takim pierwszym pionierem, który to tam ponoć organizował, to był jeszcze student, to nawet nie był pracownik wyższej uczelni, pan Felix Wodzyński. I on organizował tą przystań na Wrocławiu i potem dopiero wiele lat później, w 1974 roku chyba AZS się przeniósł tam, gdzie obecnie na Przestrzenną.
Ja muszę tylko pana Mariana spytać, bo nie zawsze te wspomnienia, one nie tyle opowiadały nieprawdę, ile one nie mówiły pełnej prawdy.
Bardzo możliwe.
Tak, bo ja nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której on nie musiałby uzgadniać powstania tego klubu, nie tyle z władzami polskimi, ile przede wszystkim z władzami sowieckimi, które trzymały do 1947 roku pełną kontrolę nad wodami. I ja zawsze jak czytam te wszystkie wspomnienia z tamtych czasów, na przykład dotyczących również wody, no to się zastanawiam, że ci ludzie jednak zgodnie z tą taką tendencją troszeczkę Pani poprawi po mnie, pani Agato, bo coś się połamałem językowo.
Podkoloryzowaną.
Tak, podkoloryzowaną, czyli pokazywanie, że wszystko w tym Szczecinie zależało od nas. No niestety tak nie było i to też trzeba przyjąć do wiadomości. Aczkolwiek, pani Maria, zgadzam się z panem. Tak samo jak w przypadku młodego Kubienia, bo zapomniałem jego imienia. Tak samo jak i w przypadku wymienionego przez pana
Feliksa Wodzyńskiego. Tak.
No to trzeba tym ludziom bić pokłony, że oni rzeczywiście zbliżali to społeczeństwo szczecińskie.
No to jeżeli mówimy o tych pionierach, to jeszcze jedną osobę wymienia się. Pan Kazimierz Zygfryd Haska. Panie
Kapitan
Wojciechu,
Haska.
Poznaniak.
A jakby inaczej, panie Marianie.
Poznania.
Ktoś cywilizację tutaj przynosił.
Zwłaszcza żeglarską.
W zasadzie to...
Pewnie, tak.
Nie pamiętam, w jakich okolicznościach on się tym żeglarstwem zajął, ale to był artysta plastyk, konserwator zabytków trochę. On chyba organizował muzeum tutaj miejskie w Szczecinie w 1945 roku.
Ja pracuję w muzeum od 1 września 1945 roku.
Wspominał w 1969 roku kapitan Kazimierz Haska. W archiwum Radia Szczecin zachowało się tylko jedno nagranie z jego udziałem. Dlatego, mimo że dziś rozmawiamy o żeglarskim Szczecinie, a rozmowa z kapitanem Haską dotyczy innych kwestii, bo odkrycia skarbów gryfitów, zaprezentujemy fragment tego nagrania, bo pokazuje, z jakim formatem ludzi mieliśmy do czynienia.
W obecnej sali kameralnej zamku to była dawniejsza kaplica zamkowa, która była zupełnie wypalona i była najlepsza okazja troszkę pogrzebać i zobaczyć, czy na ten kościół, ta kaplica, a co za tym idzie cały zamek, nie stoi na jakichś starszych fundamentach. Więc przy tej okazji była firma prywatna, którą miał inżynier Stopnicki. Zdejmowali płyty z posadzki. Jak zdejmowali płyty, troszkę pokopali i od razu wyszło im takie sklepienie murowane. I w tym sklepieniu wyraźnie było widać pewna część cegieł świeża, znaczy inna jak tamte stare. Przebili dziurę, jak przebili dziurę, jest jakieś podziemia są. Tośmy zeszli na dół, więc nasze pierwsze wrażenie. Były sarkofagi, leżały jeden na drugim. Wszystkie prawie były skorodowane w dolnych partiach, i to poważnie skorodowane. Zdjęliśmy te górne części i przejrzeli, co było. Gro tych klejnotów pochodzi sarkofagów Filipa II. Potem jeszcze było troszeczkę w innym i jak ja sobie dokładnie przypominam, trzeci to był wdowy po Filipie, tam nie było absolutnie nic.
Czy to było w mieście dużym wydarzeniem? Czy dużo ciekawskich się zbiegło wtedy do zamku?
Oj, o tym mało ludzi wiedziało, proszę panią. O tym mało ludzi. Jak wiedzieli, to już po fakcie. No po wyjęciu tego zabezpieczeniu wszystko poszło z miejsca do Banku Narodowego na Starzyńskiego. Tam pamiętam, że jeszcze robiłem zdjęcia tych, na posadzce ułożone były te wszystkie klejnoty, robiłem zdjęcie. No i to poszło do skarbca i stamtąd do Warszawy.
A to żeglarstwo to tak jakoś przyszło równolegle. I muszę powiedzieć przy okazji, no nie chciałbym wytykać autorom Encyklopedii Szczecina, tej papierowej encyklopedii, natknąłem się w którymś z haseł, że pierwsi mistrzowie Polski w żeglarstwie pochodzący ze Szczecina to zaistnieli dopiero w 1952 roku i w 1953. Obaj byli z AZS-u, z klubu AZS. I na tych pierwszych mistrzostwach Polski w 1952 roku, odbyły się one w Gdyni, wicemistrzem został M. Kropeczka, pierwsza litera imienia Haska. Czyżby to był syn pana Kazimierza Zygfryda?
Sprawdziłam. Tu nie chodzi o syna, ale o samego Kazimierza Haskę. Także to jest błąd w encyklopedii. Natomiast wracając do tego wydarzenia, to właśnie Kazimierz Haska w pierwszych Mistrzostwach Polski w Gdyni w 1952 roku zdobył wicemistrzostwo Polski w klasie V50.
To i tak było bardzo dużo, panie Marianie, bo u mnie od czasu do czasu w tych moich aukcjach, ja tak kładę nacisk na marynistykę, to w pewnym momencie udało mi się pozyskać nomen omen szczecinianinowi zasób archiwalny po polskim jachtklubie w Gdańsku. I co jakieś tam aukcje, daję te wszystkie regaty rozpisane, spodpisane tych wszystkich generałów i tak dalej, jachtklubu gdyńskiego, akademickiego jachtklubu gdyńskiego. I tam oni bezpośrednio w tą tradycję wchodzili. A myśmy musieli tę tradycję bez mała od zera wytworzyć. I jeszcze też powiem tutaj, dlaczego trzeba docenić ten sukces. Muszę państwu powiedzieć, że jachtmeni i ludzie od przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej to nie byli tacy piersi z łapanki, których można było przywieźć do Szczecina, oni tu bezrefleksyjnie zamieszkali. jak wicepremier Kwiatkowski, chwała mu, że został tym wicepremierem u komunistów, próbował tą gospodarkę organizować, to nie mógł namówić ludzi, gospodarkę morską w ogóle, nie mógł namówić ludzi na to, żeby oni przesiedlili się z tego Gdańska do Szczecina, bo się po prostu bali. Ja znam Jana Stasiaka, państwo może znają, to jest w tej chwili prezes tej Rady Interesantów Portu Szczecińskiego. To on mi opowiadał z doświadczeń rodzinnych, że jak tam to wszystko kurczowo trzymało się tej Gdyni i tego Gdańska, to żeby ożywić gospodarkę morską i ożywić w ogóle Odrę, ożywić w ogóle to nie tylko w tym kontekście ekonomicznym, to ściągnięto wszystkich ludzi, którzy żeglowali po Wiśle. Proponowano, jeżdżono bez mała od portu do portu, od miejscowości do miejscowości i szukano ludzi, którzy spławiali cokolwiek, pływali cokolwiek, prowadzili promy. I tak rodzina pana Jana Stasiaka, która właśnie zajmowała się w Płocku jakimś tam transportem na Wiśle, znalazła się w Szczecinie jako doświadczeni, że tak powiem, wodniacy, tak bym to określił. Jego ojciec też w porcie pracował ileś tam lat. A pan Jan zaliczył już 50 lat portu, że trzeba było szukać na rzekach ludzi, którzy mogliby przyjechać do Szczecina i rozwinąć to swoje doświadczenie w szerszym kontekście, bo to jednak przede wszystkim nie tylko rzeka, nie tylko Zalew Szczeciński, ale przede wszystkim chodziło o Bałtyk i o transport i interesy.
No więc na pewno chwała panu ministrowi Kwiatkowskiemu.
Eugeniuszowi.
Tak, Eugeniuszowi, który no od czasów przedwojennych tą gospodarką morską się interesował, ale to też wymieńmy jeszcze jedną instytucję, Ligę Morską.
I kolonialną, niech pan już dopowie.
Oj, tamte nazwy się zmieniały. To faktycznie był taki okres, że ta liga nazywała się Liga Morska i Kolonialna.
Bo przecież Madagaskar.
No, po Beniowskim może.
No. Beniowski, proszę bardzo, tradycje morskie.
Tak, jakoś na ten Madagaskar musiał dopłynąć, uciekając z Rosji przez Kamczatkę podobno. Ach, tak. Barwna postać, barwna.
Ale na dodatek najgorsze, że nie Polak, tylko Węgier. Tylko miał polskie nazwisko, ale dobra, nie będziemy wracali.
Nie, no więc nie o Beniowskim akurat. A natomiast ta Liga Morska, to właśnie działaczem Ligi Morskiej, nie, po wojnie ona już nie nazywała się.
No
ona
to niech nawet... pan powie, że po wojnie nie była, bo jak mógł mieć socjalistyczny kraj jakąkolwiek kolonię? Chyba, tak. Że tak, Związek Radziecki miał kolonię w Polsce, czyli Polską Republikę Ludową.
No właśnie. Natomiast działaczem tej Ligi Morskiej, tej powojennej Ligi Morskiej,
już nie kolonialnej,
pan Kazimierz Haska, i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Pan mówił, jak organizowano tam pływanie. Takie bardzo przybrzeżne i tam troszkę na Gocławiu, troszkę w tej Trzebieży na niewielką odległość od brzegu próbowano pływać. Żeby być po linii politycznej w porządku, to pierwszy odremontowany po niemiecki jacht nazwano Delfin.
A nie Dzierżyński?
Nie. O, to jeżeli o tych nazwach jachtów, to jak czasu starczy, to powiemy sobie o innym bardzo ciekawym jachcie, który nawet na pewnym etapie nazywał się Przodownik.
O, proszę, no, Pstrowski.
Ale to wrócimy do tego. Natomiast Delfin, podniesiono banderę. Pierwszą banderę na pierwszym polskim jachcie. A jakże? 22 lipca w 1945 roku. Daleko tam od brzegu nie odpływano, ale jednak podniesienie bandery się odbyło.
Symboliczne gesty, bardzo ważne.
Bardzo ważne symboliczne gesty nawiązujące do manifestu PKWN.
No, ale ja mówię o podniesieniu, a w czym się mieli zmieścić?
No to było święto państwowe.
Pamięta pani taki napis? 22 lipca, dawniej Ewedel?
Tak.
No to mogli coś takiego sobie napisać.
Może warto by było jednak ten dowcip wyjaśnić mimo wszystko, dlatego że przedwojenne zakłady Wedla, rodziny Wedlów, zresztą w tej chwili...
Z powrotem Wedel.
Ta nazwa w dalszym ciągu funkcjonuje, ale w czasach socjalizmu zostały przemianowane na zakłady 22
lipca, ale tak. Pod spodem w nawiasie było dawny Wedel.
Ale to słuchajcie, bo już pan Marian znowuż wyszedł ze swojej roli nauczyciela.
I dlatego się, przepraszam, to mówiło często o dacie 22 lipca.
A właśnie, trzeba wyjaśnić, co to było tego 20, ale to już pana Mariana Rola.
Pani redaktor powiedziała. No,
a co to było to 22 lipca?
Uchwalenie manifestu PKWN.
Znaczy, rozwieszenie, uchwalenie to już było wcześniej, to było rozwieszenie, publikacja. Tak. A młodzi ludzie nie wiedzą, że w tym manifestie PKWN obiecano nam raj na ziemi wszystkim Polakom. Od Przemyśla do Szczecina i od Zgorzelca do Białegostoku. I mieliśmy ten raj przez ileś tam lat, raj na ziemi.
No i mieliśmy aż do 89 taki raj, że...
Oj, a wracając do Ligi Morskiej i Kolonialnej, panie Wojciechu, to powiem tak, ona rzeczywiście w pewnym momencie tak się zaczęła nazywać i potem przestała się nazywać kolonialna, ale ona najpierw się nazywała Liga Morska i Rzeczna.
I Rzeczna, proszę.
To wcale nikogo wtedy nie śmieszyło. Twórcą tej Ligi Morskiej był słynny generał Mariusz Zaruski. Jeden z żaglowców do tej pory nosi jego imię, jeden z polskich żaglowców. No ale to był w ogóle bardzo wszechstronny
generał harcerz.
Generał harcerz, a jednocześnie i narciarz, i żeglarz. On twierdził, że każdy narciarz ma wyrodzony talent do żeglarstwa i może latem żeglować, a każdy żeglarz może w zimie przypiąć narty i też mu to będzie świetnie wychodziło. No i tak
jednym
propagował
i drugim
sport.
Pisał przewodniki, bo i był taki przewodnik po morzach i był przewodnik po jego wędrówkach
powojenna.
Po górach.
Mm-hmm. Ale powojenna Liga Morska długo się tam nie uchowała. Chyba w 1953 roku zmieniono to na...
Już panie Marianie,
na Ligę Przyjaciół Żołnierza.
Już panie Marianie wyjaśniam dlaczego. Bo tak samo jak z Polskim Związkiem Zachodnim, nie pozwolono endecji po 1945 roku reaktywować się legalnie. Ona się reaktywowała właśnie, ale w Polskim Związku Zachodnim. I identycznie było z Ligą Morską, że ci wszyscy ludzie, jeszcze działacze tej przedwojennej myśli, w ramach tej przedwojennej myśli, za oni poszli do Ligi Morskiej. I tam od tych endeków ukrytych, tajnych, aż się kłębiło. Wobec społecznego władza do pewnego momentu tolerowała to wszystko, bo to była organizacja neoendecka. I przy okazji rzeczywiście zrobiono z tego Ligę Przyjaciół Żołnierza. Jak się tylko dało wziąć
tak,
już
tak,
władzę.
Skrót LPZ, bo tak dość długo funkcjonował. To oni nie tylko żeglarstwem się zajmowali, to i kursy motocyklowe, szybowcowe, no najróżniejsze.
Spadochronowe również.
Też, tak. Nieco młodsi od nas, ale starsi od dzisiejszej młodzieży mogą pamiętać, nasi słuchacze, nazwę LOK, Liga Obrony Kraju, bo ten LPZ przemianowano także chyba w latach 70., nie pamiętam dokładnie.
No i w Szczecinie właśnie LOK prowadził w pewnym momencie te wszystkie organizacje żeglarskie. Tak było, nie?
A jeśli chodzi o takie znakomite postaci związane z wodą, żeglarstwem w Szczecinie, to wydaje mi się, że warto przypomnieć postać kapitana Ludomira Mączki, zwanego Ludojadem.
Tak, miał taki groźny pseudonim, choć też miał drugi Ludek chyba, czy coś
Ludek,
takiego.
Tak.
Też.
Jedno i drugie przesympatyczne moim zdaniem, przezwisko czy też przydomek.
Człowiekiem był ponoć bardzo łagodnym, ale jak się spojrzy na jego życiorys żeglarski.
Ile razy opłynął kulę ziemską.
I kulę ziemską. I przepłynął oceany w jedną, w drugą stronę. I obie Ameryki w koło. I ach, czego on nie dokonał. Aż dziwne. Ale on tak żeglarzem szczecińskim też nie był tak od razu, bo on chyba tam gdzieś na początku lat 50. do Szczecina trafił. No ale jak już trafił, to był nasz.
W 1992 roku zadano kapitanowi Mączce znamienne pytanie.
Wiosna, praca przy łódce, przygotowanie jej do kolejnego rejsu. Jaki to ma być rejs, Ludek? Rejs dokąd?
Donikąd, w świat. Dokąd? W sumie w końcu do... Na razie docelowo do British Columbia, do Wiktorii. Gdzie, jak Sven pisał, rosną i czekają już ryby i małże. No właściwie do końca.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.